Dzień dobry Państwu.
Cześć i czołem.
Jan Śpiewak.
I Milo Curtis.
Witamy w następnej, drugiej po rocznej przerwie audycji Sekcja Lewacka Radia Wnet. Jak wiecie, wymyśliłem tą nazwę pod wpływem Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Janek mi przed chwilą pokazywał album o Warszawie lat 60. Jaka ta Warszawa była piękna. Dalej jest piękna, bo większość tych budynków stoi. Ja chodzę.
Na szczęście.
Ja jestem chodziarzem i bardzo dużo, 12-15 kilometrów chodzę po Warszawie dziennie. I ostatnio zacząłem się zapuszczać na Wolę. Nie masz pojęcia, jak
wow,
tam pięknie te wszystkie, okazuje się, że ten Muranów, tak, czyli socrealistyczne niby, bo to klasycystyczne jest właściwie budownictwo, tylko my je tak nazwaliśmy, socjalistyczne. Dalej rozciąga się dalej poza Muranów i jest niesamowite, jak przyjeżdżają amerykańscy muzycy do Polski, z którymi mam dosyć bliski kontakt, to ich zaprowadzam pod Pałac Kultury. I oni patrzą, bo to jest troszkę w stylu Empire State Building, tylko że znacznie piękniejszy.
I z takimi dodatkami, można powiedzieć,
no tak,
takimi
polskimi renesansowymi.
Tak, neorenesansowymi, ludowymi i socrealistycznymi,
tak,
oczywiście. Ale jest to zrobione no, fenomenalnie. Jakość tego rzemiosła jest naprawdę imponująca, nawet po dziś dzień.
No więc oni się na to gapią. Co to za piękny, no my czegoś takiego nie mamy w Stanach. Oni tak twierdzą. Natomiast mam wielu przyjaciół i znajomych w Polsce, którzy twierdzą, że Pałac Kultury należy rozebrać i stworzyć tam park centralny.
Mm-hmm. Już to widzę po prostu, jak tam powstanie park centralny, a nie kolejna deweloperska dzielnica. To jest pierwszy problem, ale ja oczywiście jestem sam, byłem ogromnym zwolennikiem tego pomysłu budowy parku centralnego dookoła Pałacu Kultury, bo faktycznie Pałac Kultury jest takim, no, jest takim landmarkiem, można powiedzieć, który... Właściwie wyobraźmy sobie Warszawę bez Pałacu Kultury, że to Warszawa by się, ten skyline warszawski by się niczym nie różnił od jakiejś stolicy Aumaaty, czy jakiegoś
Venezueli,
Houston.
Albo Brazylii.
Tak, znaczy jakby totalnie bezpłciowe by to było, więc ten Pałac Kultury na pewno jest takim znakiem szczególnym Warszawy, ale faktycznie można by go jakoś, myślę, że park wokół Pałacu Kultury, bo w ogóle o czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, może powiedzmy naszym gościom i słuchaczom.
Tu przygotowaliśmy program bardzo obfity, oczywiście wszystkich nie poruszymy. Chcieliśmy przede wszystkim rozmawiać o Warszawie naszych marzeń.
Tak.
O rolnikach, o parku centralnym, o mieszkalnictwie i o tym, na czym mnie najbardziej zależy. To dotyczy też Pałacu Kultury, bo remontują salę kongresową od nie wiadomo ilu lat. Nie ma w Warszawie, jako jedyne wielkie miasto w Polsce, nie ma sali widowiskowej. I to jest moje marzenie, żeby była sala dla 2-3 tysięcy ludzi, sala koncertowa. Nie ma czegoś takiego.
To jest niesamowite. Znaczy jest, rozumiem, Torwar, tak?
No, ale to nie jest sala koncertowa.
Mhm. A to, co będą budować Symfonia Warszawia tam na Pradze, to no, tam będzie dużo miejsca?
No już od 10 lat próbują zbudować.
No wiesz, salę kongresową remontują dłużej niż budują Pałac Kultury, to już jest też pewnego rodzaju osiągnięcie.
Właśnie oglądam teleturnieje w Telewizji Polskiej, dlatego że, bo to mi przypomina moją mamę. Jak wiesz, mamin synek we Włoszech i w Grecji, to jest pozytywne słowo. W Polsce jest złe, pejoratywne ma znaczenie, ale ja byłem mamin synkiem i to mi przypomina mamę. No więc było pytanie w teleturnieju Wabank, czy robotnicy radzieccy, czy robotnicy polscy, których było więcej budowniczych Pałacu Kultury? Odpowiedź: było 3,5 tysiąca robotników polskich i 3 tysiące radzieckich. Oni sobie wybudowali taką dzielnicę dla robotników radzieckich.
Domków drewnianych na...
Tak.
Tak, to jest Bemowo w tym momencie. Tak. Czyli tak zwane osiedle przyjaźń.
Osiedle przyjaźń, który istnieje
między narodami.
Istnieje do tej pory i tam zrobiliśmy pierwszy rastamański Sylwester w 1984 roku. Było wegetariańskie jedzenie. Kupa ludzi wyszła w ogóle wściekła z tego Sylwestra, bo była muzyka reggae, ale no grał tak. też Hołdys, grał Izrael, grał Obuwu, czyli kapele, w których ja grałem.
Czyli już wtedy polskie reggae miało złą opinię?
Nie, to jedzenie, wiesz, że nie było kotleta.
Nie było. Wiesz. O proszę bardzo, tutaj zdjęcie sali kongresowej, jest piękne miejsce, nie wiem jak z akustyką tam
da
było.
No jak był dobry akustyk, no nie było najlepiej. Da się te zdjęcia pokazywać.
Możemy tylko możemy pokazać, jak to zdjęcie, nie wiem, czy to będzie pokazywać. Widać specjalnie.
Widać?
Tak, Milo zasłania twarzą mikrofon. A, że Milo ma pokazać. Milo, ty musisz pokazywać do ekranu. No faktycznie jest
to... jest sala kongresowa.
Tak, już ja...
Tu grał Miles Davis na przykład.
Ona jest zamknięta od roku 2014, 15?
Nie pamiętam.
Jest naprawdę już zamknięta. No Rolling Stonesi tam grali też, rozumiem.
Tak, byłem na tym koncercie.
No to jest niesłychane. A teraz głośnik sali kongresowej został oddany na aukcję Wośpu. Więc co to nam zostało z tej całej sali kongresowej. Ale wracając jeszcze do tego parku wokół, znaczy to, co się, ta okolica Pałacu Kultury, no to jest dla mnie coś niepojętego, tak? Że my po 30 latach od upadku PRL-u mamy taki nieprawdopodobny syf wokół Pałacu Kultury.
Gdzie... A tu macie ten, przepraszam, park wokół Pałacu Kultury był w tamtych czasach, to są lata 60. te fotografie.
Tak.
Był tam park.
Znaczy dalej jest, tak? On jest bardzo zaniedbany, ten park. I zresztą jest częściowo zreprywatyzowany. Ja nie wiem, czy ta fontanny nie zreprywatyzowali przypadkiem, bo to wiesz, jakby w czasie afery reprywatyzacyjnej oddawali wszystko na prawo i lewo. O, tutaj proszę bardzo, widzisz, jaka piękna posadzka, jeszcze jest szpalery drzew przed Pałacem Kultury. Teraz to wszystko to jest parking, no. No i budują MSN obok, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie wiem, co ty uważasz o tym budynku, ale on też jest... Nie pasuje, moim zdaniem.
Nie pasuje zupełnie. Jakiś taki prostokąt, wiesz, który zasłania, który łamie perspektywę. Poza tym przeszkadza w swobodnym przepływie powietrza.
No to nie wiem jak z powietrzem, ale na pewno on jest za duży, jest ten budynek, znaczy. I jest taki właśnie no...
Brzydki.
I niezbyt dobrze gra z Pałacem Kultury. W każdym razie uważam, że ciągle można zrobić tam, cały czas można tam zrobić park. Cały czas to nie byłoby dużego kosztu, żeby to zrobić, żeby faktycznie centrum Warszawy się trochę bardziej zazieleniło. No bo teraz to wygląda dość upiornie, no jakby...
Ale już coś tam zaczęli robić.
No mają
to nie wiadomo co, może zaczął stawiać wieżowce znowu.
No wiesz, w planie miejscowym tam są wieżowce i co więcej, te wieżowce są akurat były tam uwzględnione, gdzie właśnie była reprywatyzacja, tak? Więc jakby to jest trochę może temat na inny odcinek naszego nie podcastu, tylko naszej audycji, ale faktycznie no, to, co się działo w okolicy Pałacu Kultury, było ewidentnie jakąś grą mafii i służb specjalnych i ten efekt tego, że tam jest taki ugór, no to nie jest przypadek, tylko no to jest, że tak powiem, no, efekt działania no różnych tutaj wrażych sił, więc my się opowiadamy i my jesteśmy za parkiem, prawda?
Jesteśmy za parkiem jak najbardziej.
No, więc tutaj jest to, czyli nasz pierwszy postulat to jest park centralny wokół Pałacu Kultury.
Bo my dzisiaj rozmawiamy o Warszawie naszych marzeń.
Tak, i to jakby jeśli nas słuchają jacyś decydenci, to zachęcamy do poparcia tej idei. No i park się na pewno by tutaj przydał, ale druga rzecz, o której myślałem, jak przyjechałem, bo ja przyjechałem tutaj oczywiście na rowerze.
Tak.
Jest już tak ciepło, że można jeździć
na
rowerze.
A ja doszedłem na nogach.
No wiem, ale ty mieszkasz troszeczkę bliżej. I kolejna rzecz, którą na tych zdjęciach widać, że jeszcze na krakowskim przedmieściu w latach 60. jeździł normalnie tramwaj. I ja jestem za tym, żeby wywalić autobusy i zrobić tramwaj. Tramwaj, on był, z tego co pamiętam, to on chyba był od placu Unii Lubelskiej, potem przy Ujazdowskich, tak? Czy nie? Jak on jechał?
Przy Ujazdowskich to nie pamiętam, ale w drugą stronę jechał aż na Nalewki, czyli teraz aż do Ogrodu Krasińskich.
Czyli on w krakowskim przedmieście skręcał w Trębacku przez plac teatralny, tak? Nie, czy przez plac Piłsudskiego?
Teatralny, nie, to nie było Piłsudskiego, tylko to był plac Zwycięstwa wtedy.
No, więc to jest coś, co... Bo robią teraz kolejny remont tej nawierzchni na krakowskim przedmieściu. On to już jest chyba ósmy remont tej nawierzchni, od kiedy ja mieszkam, nie czy mieszkam, od kiedy pamiętam. I jest to ewidentnie tam, gdyby tam były po prostu tramwaje, no to by też się bardziej ucywilizowało po prostu to miejsce.
Tak, no jeszcze można sprowadzić, ponieważ Warszawa sprowadziła... Były protesty przeciwko temu, że dlaczego nie polskie tramwaje... Sprowadziła tramwaje z Korei Południowej I powiem ci, że ja odróżniam ten tramwaj. No może dlatego, że jestem muzykiem, ale odróżniam te tramwaje na słuch. Mhm. Po prostu miękko jeżdżą.
Czyli są lepsze niż polskie?
No są lepsze, bo mniej hałasu wydają. Mhm. Znaczy prawie nie wydają. Są miękki głos taki, nie skrzypliwy jak normalne tramwaje, tylko mięciutki głos. Jak najwięcej tych tramwajów, gdyby jeździły, a już niedługo będą takie tramwaje, które w ogóle nie będą hałasować, już w wielu krajach są, i gdybyśmy mieli takie rzeczywiście na krakowskim tramwaje, przystanek co powiedzmy co 300 metrów, bo niektórzy ludzie nie lubią chodzić. No, ja to widzę tutaj na...
Starsi ludzie na przykład, czy niepełnosprawni, no to nie mogą.
Ale niepełnosprawni mogą wsiadać do tramwaju.
A widzisz, w tramwaju niepełnosprawnych w ogóle... To jest niesamowite, że w ogóle nie ma... W przestrzeni polskich miast nie ma niepełnosprawnych. Zwróciłeś na to kiedyś uwagę? Tak. Jest mnóstwo niepełnosprawnych w populacji, ale ci wszyscy ludzie, oni są przez to, że te miasta są niedostosowane, że są progi, że są właśnie... Wszędzie są nielegalnie zaparkowane auta, że są nierówne chodniki, no że ci ludzie, nie ma wind, no że ci ludzie po prostu siedzą zamknięci w swoich domach. My w ogóle o tym nie myślimy, ale to jest mega duży problem.
Ja to zauważyłem 26 lat temu, kiedy wróciłem do Polski. Mieszkałem w Berkeley i zajmowałem się niepełnosprawnymi przez kilkanaście lat. Byłem terapeutą, fizjoterapeutą i przyjechałem do Polski. Rzeczywiście w Polsce nie ma niepełnosprawnych. Tam wszędzie, kurczę, jeżdżą tymi wózkami elektrycznymi, tak. do biblioteki, do restauracji, do kina. Wszędzie mieli wstęp, w Berkeley przynajmniej, tam gdzie ja mieszkałem. I to był dla mnie szok, kiedy wróciłem, że nie ma niepełnosprawnych. No teraz się pokazuje coraz więcej. Wczoraj widziałem, jak kierowca wysiadał z autobusu, żeby rozłożyć rampę, żeby wjechał sobie na wózku i jeszcze popchnął ten wózek, ten niepełnosprawny, bo tam niepełnosprawni mają taką organizację, która się nazywa Center for Independent Living. CIL. Ludzie mylą z CIA. Ja należałem do tej organizacji. I tam niepełnosprawnym chodzi o to, żeby być jak najbardziej niezależnymi od pomocy. Niestety tutaj akurat ten, którego ja spotkałem, to nie chciał tej pomocy. Mm-hmm. Naprawdę nie chciał i to mi się strasznie spodobało, że on sobie sam da radę podjechać. No ale kierowca go popchnął do góry tylko z tego powodu, że oszczędza to pół minuty czasu. Mm-hmm. Rozumiesz, a on ma rozkład. Tak. Ale tam starają się być zupełnie niezależni. Tu zauważyłem niepełnosprawni, którzy domagają się, wiesz, że muszą, że potrzebują więcej pomocy, ale być może potrzebują rzeczywiście więcej pomocy.
No słuchaj, no jakby wiesz, ile jest miejsc w Warszawie, gdzie nie ma przejść dla pieszych i gdzie po prostu trzeba nadrabiać kilometrami, żeby przejść. Wiesz, jakby to jest taki brak myślenia o właśnie najsłabszych, nie? To mnie zawsze irytuje, nie tylko w przestrzeni miejskiej, w ogóle w politykach, jakie są w Polsce publicznych, czy jeśli chodzi o zdrowie, o alkoholu mówiliśmy ostatnio, nie? Ale że jakby w ogóle nie ma tego pomyślunku, że po prostu przejście dla pieszych to nie jest jakiś ekstrawagancja, tylko to jest po prostu kwestia tego, żeby właśnie ludzie, którzy mają problemy z poruszaniem się, mogli z tego miasta również korzystać, tak? A w Warszawie te przejścia dla pieszych faktycznie wciąż są traktowane często jak jakaś ekstrawagancja niesamowita.
No albo te pod rondami, na przykład Aleje Jerozolimskie, Rondo Dworskiego, tam nie zjedzie.
No nie, no gdzie?
Zjedzie od strony metra, ale już nie podjedzie na drugą stronę.
Ale tam na szczęście zrobiono niedawno przejścia, ale na przykład przy rondzie Waszyngtona, przy Stadionie Narodowym nie ma na przykład po jednej stronie. Trzeba, żeby dojść do tramwaju, musisz po prostu przejść przez przejście podziemne i to już nie tylko jest wieżne, tak. Nie tylko niepełnosprawni, ale starsze osoby tak samo mają ogromny z tym problem.
Więc Warszawa naszych marzeń, udostępnić niepełnosprawnym poruszanie się bez pomocy innych.
Tak jest. I ten tramwaj myślę, że tutaj by w tym też pomógł. Moim marzeniem jest zrobienie takiej linii tramwajowej turystycznej, która się zaczynała właśnie od Placu Unii Lubelskiej. Teraz mam zdjęcie Placu Unii Lubelskiej z lat 60. i na środku nie ma ronda i przejazdu samochodowego, tylko rosną drzewa, tak? Zresztą na Placu Wilsona, tutaj mieliśmy mieliśmy dyskusję.
Wilson.
No, jak się wtedy mówi, też jest skwer, nie ma żadnego ronda, tylko jest normalny skwer, są ławeczki, ludzie sobie siedzą i nie ma takiej akcji, że po prostu wszystko jest zarąbane autami. W każdym razie mój pomysł to jest linia turystyczno-akademicka, która zaczyna się na placu Unii Lubelskiej, jedzie potem przy Belwederze, skręca tam, wiesz, jedzie po prostu przy kancelarii premiera, potem tam, wiesz, przy ambasadzie amerykańskiej, wjeżdża na plac Trzech Krzyży i potem właśnie Nowym Światem i Krakowskim i kończy się może gdzieś właśnie na Bankowym czy coś takiego. I zamiast aut, to jest mój pomysł.
Świetny pomysł też. No, coraz więcej jest pieszych jednak i rowerzystów. Ja porównuję Warszawę, ponieważ mieszkałem w wielu wielkich miastach. Te warszawskie korki to jest w ogóle dla dzieci. To są żadne korki. I w Londynie, i w San Francisco, i w Nowym Jorku jest znacznie, znacznie więcej zieleni, czy nawet w Atenach, które jest gorącym miastem, jest znacznie, znacznie więcej zieleni niż w Warszawie. Więc to zadrzewianie, no rozpoczęło się mimo wszystko zadrzewianie, ale z jednoczesnym ścinaniem 70-stuletnich drzew, których II wojna światowa nie zniszczyła. W getcie starym na placu Simpsona, poczekaj, jak Siemensa chyba. Nie
pasażu, pan, pasażu.
Pasażu.
Mówisz tak. przy Parku Krasińskich, tak?
Przy ogrodzie Krasińskich. Budują następny budynek.
No tak.
Tam było kupa drzew takich starych. Tak. Już są powycinane.
No wiesz.
Przedwczoraj byłem świadkiem, zresztą mam fotografię nawet, jak się wycinają te drzewa. To są drzewa zasadzone, to są drzewa, które przetrwały, tam było getto warszawskie. To są drzewa, które przetrwały wojnę.
No, przetrwały wojnę, ale kapitalizm już nie przetrwały.
Proszę bardzo, zaraz powiększę to.
Matko, ja nie mogę na to patrzeć, na te wycinane drzewa, naprawdę. To jest dla mnie to jest barbarzyństwo. Jeszcze szczególnie w tym klimacie, który się nieustająco ociepla, te drzewa są na wagę złota. No,
no nieustająco się ociepla od 600 lat, jak wskazują wykresy.
Tak, tak, tak.
Naukowców.
Wszystko jest w porządku, dalej niszmy planetę, wycinajmy drzewa, więcej mięska, więcej aut, więcej betonu, na pewno wszystko będzie dobrze.
Kiedy 26 lat temu wróciłem do Polski, ja to szczególnie podkreślam, dlatego że szoki różne mnie spotkały. Rozmawiałem w pewnym radio konkurencyjnym do naszego, dokładnie o liberalnym radiu, neoliberalnym właściwie. I mówiłem pani dziennikarce, że słuchaj, jedzenie mięsa źle wpływa na atmosferę, na ocieplenie. Nie, wtedy nie było jeszcze mowy o ociepleniu klimatu, bo wiadomo, były wtedy statystyki, które w tej chwili się ukrywa w mainstreamie. I mówiłem jej, że po to, żeby po pierwsze, że krowie odchody wydzielają nieprawdopodobną ilość metanu, że wycina się w Brazylii bardzo, bardzo dużo puszczy amazońskiej, żeby robić pastwiska dla zwierząt i żeby robić i siać tam jak to się pasze, no,
tak,
pasze
no, głównie soja
dla tych zwierząt, więc jeśli las amazoński ma wpływ na atmosferę ziemi, no to jedzenie mięsa ma też wpływ na to. Ja nikogo nie namawiam. Moje dzieci, ja jestem od ponad 50 lat wegetarianinem, ale moje dzieci jadły mięso, nie zabraniałem im, bo stwierdziłem, że jak dorosną, jak będą mogły same podjąć decyzję, to niech podejmą. Moja córka podjęła taką decyzję jak ja, też nie je, ale mój syn, jak przyjeżdża do Warszawy, to pierwsza rzecz, idziemy do Samsona, jednej z najstarszej żydowskiej restauracji w Polsce, i on od razu dwa schabowe zamawia, kartofle i kapustę. Nie wiem, czy na złość mnie, czy nie. W każdym razie polskiego schabowego uwielbia i ja nikomu nie będę nigdy namawiał, ani zabraniał. zakazania jedzenia mięsa, tylko mogę mówić, jaki to ma wpływ na nas wszystkich.
No my musimy po prostu, na pewno jest jedno, lata są coraz cieplejsze i te miasta się nagrzewają niesłychanie i niestety widzimy, że za mało się robi, jeśli chodzi o przygotowanie, czyli o rozbetonowanie tych powierzchni, sadzenie zieleni, nowe parki. To powinno być ogromnie istotne. No niestety ja nie widzę tego. Wszyscy o tym mówią, prawda, jaka zieleń jest ważna, ale ja tego na co dzień chodząc po mieście niespecjalnie widzę, żeby, czy to po Krakowie, czy po Warszawie. Dostałem właśnie jakiegoś SMS-a, że w Krakowie właśnie wycinają jakiś, wycięli stary szpaler drzew, żeby zrobić ścieżkę rowerową. To jest dla mnie niesamowite. No, jakby...
no więc powiem ci, że ja chodzę troszkę więcej po Warszawie niż ty.
Przepraszam, ja wczoraj zrobiłem 18 kilometrów, słuchaj.
No ja 17 tylko, no to, ale to jest moja mniej więcej przeciętna jest 15. W każdym razie chodzę po ulicy Okopowej, tam robią park. Wiesz, są miejsca, gdzie sadzą, rzeczywiście posadzili kupę drzew. A jeszcze są takie, przy Okopowej i Towarowej, są takie okolice, gdzie ogrodzone już drewnianymi ogrodzeniami, powiedzmy, niskimi, że od wiosny do jesieni rośnie trawa, ale rośnie tak, że nikt jej nie ścina i tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Poza tym założono, nie zapominaj, że przy trasie, przy Wisłostradzie, tam koło fortecy kręglickich, no tam Sanguszki, tamte okolice, to masz całą pasiekę.
W sensie ule są.
Ule są.
Więc... Nie, no ja jestem jak najbardziej za, ja uważam, że naszym hasłem powinno być zabagnić kraj i zabobrzyć. Jakby bobry i bagna i wszystkie nieużytki to są tak naprawdę, i to o tym można tutaj przejść, to też to zahaczyć o kwestii rolników.
Tak, zahaczymy, ale jeszcze ci powiem, że a propos zabagnić, no. Więc w Wielkiej Brytanii zaczął się okres zabagniania, bo wiesz, zabetonowali i teraz zabagniają jednak. Tak. Z powrotem wracają bagna, bo one są potrzebne naturze.
Nie, no one są super istotne, tak? Ja uważam, że bóbr to powinien być po prostu, wiesz, bóbr robi tyle dobrej roboty dla nas, jakby magazynując wodę, spiętrzając tą wodę.
Ale nie dla rolników.
No wiesz, myślę, że w dłuższym terminie dla rolników również robi bardzo dobrze, bo mamy suszę w Polsce i wielu ludzi o tym zapomina, że mamy od lat nieprzerwanie deficyt wody w Polsce. Zużywamy tej wody dużo więcej niż tej wody spada w Polsce. De facto tylko pozytywny bilans wody to jest chyba tylko na terenach przedgórskich, tam Podkarpacie, Małopolska, a cała reszta kraju ma deficyt wody. Więc wszystkie sposoby na magazynowanie tej wody są jak najbardziej konieczne. I myślę, że tutaj, nie wiem, czy to teraz chcemy zaczynać, czy chcesz zrobić przerwę muzyczną?
Tak, zrobimy przerwę, bo akurat czas nadchodzi.
W każdym razie Warszawa potrzebuje więcej zieleni. Do tego się zgadzamy. Kraków potrzebuje też więcej zieleni. Inne miasta, gdzie nas słuchają też na pewno.
Słuchają i w Krakowie, i w Warszawie, i w Lublinie.
I w Łodzi. O matko, w Łodzi to potrzebują tak zieleni, że...
No w Łodzi najbardziej. Ale Łódź zawsze była przemysłowym miastem.
No tak, ale to, co tam się dzieje... Byłem teraz w Łodzi, na tym dworcu Łódź Fabryczna i to, ile tam betonu wylali, to jest nieprawdopodobne. Można tam... To jest jakiś film science fiction po prostu.
Nie zapominaj, że ktoś na tym zarabia. I o tym będą śpiewali Grateful Dead. Nie, to jest zespół, który, no, jeden z pierwszych hipisowskich zespołów na świecie, który łączy ze sobą muzykę rockową, country, jazz i tak dalej. Szczególnie country, ale i muzykę folkową. To jest zespół, na którym byłem na ich 15 koncertach w Stanach. Tam przychodzi na koncert minimum, już nie ma tego zespołu. Jerry Garcia umarł, niestety. Oczywiście poza anteną tutaj sprzeczamy się z Jankiem, bo nie to, że się kłócimy, ale wymieniamy poglądy. Słuchajcie, moi drodzy, to nie jest moja audycja, tylko to jest nasza audycja, bo ja czytałem komentarze. Rzeczywiście sporo się ukazuje. Radzę tym, którym nasze lewactwo się nie podoba, po prostu przyłączyć na inny kanał. To jest bardzo łatwe. To jest jeden ruch około 1/10 sekundy. Zmienienie na pilocie albo gałką. Zmienienie stacji. Ale jak już nas słuchacie, to odnoście się merytorycznie do zarzutów, a nie co tu lewactwo robi na antenie konserwatywnej stacji. Okazuje się, że nie taka konserwatywna, skoro udziela nam głosu.
Pluralistyczna na pewno.
Tak.
Ale jeszcze zanim przejdziemy do tych rolników, to wiesz, jakby cały czas toczy się debata o tym, że się, nie wiem, szykanuje kierowców w Warszawie. Moim zdaniem to jest absolutne kłamstwo. Jest dokładnie na odwrót. To szykanuje się w Warszawie i w innych miastach pieszych i
nie zgadzam się.
Właśnie osoby niepełnosprawne, czy ludzi, którzy się poruszają komunikacją publiczną. I wiesz, właśnie to, co się dzieje, jeśli chodzi o liczbę aut w Warszawie, jest po prostu przerażająca jest ta liczba aut. I jest taki argument bardzo często podawany przez no właśnie takich prawaków, że likwiduje się miejsca parkingowe i potem to zabija małe sklepy. No kochani, jest dokładnie na odwrót. Małe sklepy żyją dzięki ruchowi pieszemu, tak? I ludzie jak mogą iść na piechotę i mają, jest fajnie, jest dużo ludzi, jest pieszy i to on wejdzie, kupi coś, pójdzie gdzieś dalej. Centra handlowe żyją z ruchu samochodowego. To centra, a centra handlowe to co tam jest? Są sieciówki i one należą też do obcego kapitału. Więc jeśli chcecie wspierać polsko i lokalny biznes, no to powinniście stawiać na transport publiczny i na pieszy ruch, bo to on wspiera lokalny biznes, plus uniezależnia nas od węglowodorów z Rosji i z krajów arabskich, tak? Bo możemy sobie wyprodukować ten prąd lokalnie do tych tramwajów czy nawet do autobusów elektrycznych, tak? A nie sprowadzać z zagranicy ropę czy gaz, tak? Więc po prostu nie ma alternatywy wobec tego, bo fizyka jest jasna, tak? No nie da się po prostu zmieścić w Warszawie, czyli w innych miastach tyle aut, ile by się chciało. I w ogóle ta uzależnienie Polaków od samochodów, to, które się wydarzyło w ciągu ostatnich 30 lat, to jest naprawdę, moim zdaniem, to jest tragedia narodowa, tak? Znaczy, to jest tyle źródło takiego po prostu marnotrawstwa, takiego zanieczyszczenia środowiska, marnowanego czasu. Ci ludzie, którzy muszą dojeżdżać godzinami do miejsca pracy, bo nie zaplanowano dobrze tych miast, bo pozwolono, żeby miasta się rozlewały na przedmieścia, no i przede wszystkim ceny, tak? Młodzi ludzie, dzisiaj nie stać ich na mieszkanie w dużych miastach, więc kupują mieszkania gdzieś bardzo daleko, gdzie nie ma transportu publicznego. W Warszawie nie wybudowano kolejki podmiejskiej od lat 20. Słuchaj, nie było żadnej nowej kolejki nie wybudować. To jest skala zapaści państwa, tak? Że się nie rozwija tej aglomeracyjnej. To jeszcze mieliśmy takie hasło, żeby zbudować ring warszawski, nie? Taki, jak jest w Berlinie chociażby, nie? Czy nie wiem,
w każdym mieście.
Czyli zbudować taką kolejkę, która okala miasto i jedzie dookoła. Zresztą nie potrzeba by tak naprawdę wiele, bo tam brakuje chyba tylko paru kilometrów.
Południowo-wschodnie chyba.
Nie, mi się wydaje, że jakby tam przy dworcu zachodnim można by to zrobić. Jak to kiedyś, jak Czesławem Bieleckim pracowałem przy kampanii jego prezydenckiej nieudanej niestety, to był taki pomysł właśnie zbudowania tego ringu i tam niewiele brakowało, żeby trzeba było przyłożyć po prostu paręset metrów torów, żeby taki ring zbudować. Więc po prostu no, nie zmieści się tyle. A jak widzę, że wiesz, buduje się metro za grube miliardy, a na powierzchni daje się 3 pasy w każdą stronę ruchu samochodowego, no to po prostu myślę sobie, po cholerę my wydajemy te pieniądze na to metro, nie? No w sensie po co, jeśli dalej pozwalamy, żeby tyle samochodów wjeżdżało codziennie do centrum Warszawy?
No ja uważam troszeczkę inaczej niż ty. Ja jestem, bo ty nie masz samochodu.
Ale, no nie, ale to dobrze. Co ja z uważam, tego, ale mam prawo jazdy.
Ja uważam, ja mam samochód, który stoi czasami w garażu. No jestem tym szczęściarzem, który ma swój garaż i stać mnie na opłacanie go w samym centrum miasta. Ja płacę dosyć, bardzo tanio.
Spółdzielczy chyba.
Spółdzielczy. I ja czasami ten samochód trzymam w garażu 3-4 miesiące nie jeżdżę, jeśli nie mam potrzeby. Ale czasami muszę gdzieś pojechać w takie miejsce, gdzie żaden środek, no to co mówiłeś, że młodzi ludzie nie mają mieszkań i z daleka muszą jeździć samochodami. Ja też muszę. I wiesz, z tymi miejscami do parkowania rzeczywiście teraz już nie mam kłopotu, bo jestem kombatantem i dostałem jakieś uprawnienia specjalne na parkowanie.
Inwalida? Tak.
Nie, kombatant, mój drogi. Inwalida nie jestem, jeszcze silny jestem, mimo swoich lat. Ja się trochę z tobą nie zgadzam. Czasami trzeba, tylko ja uważam, że jeśli Polacy nie potrafią, żaden z prezydentów Warszawy, no może oprócz Piskorskiego, bo to był najlepszy prezydent Warszawy po II wojnie światowej, Paweł Piskorski, który bez środków z Unii Europejskiej. Zbudował trasę siekierkowską, most siekierkowski, most świętokrzyski, tunel wzdłuż Wisły, który miał iść aż do Grota Roweckiego, wyobraź sobie. Czyli mielibyśmy dostęp i od Starówki, dostęp do rzeki byśmy mieli od miasta.
Przypomnę ci, że Rafał Trzaskowski obiecywał park na wysokości, zakrycie tej trasy na wysokości właśnie Starówki. Miał wielki park, co, nie powstał.
No i 5 linii metra obiecywał. Więc ja uważam, bo nawiązuję do metra. Weźmy Greków, Włochów, Chińczyków, Rosjan, tych, którzy potrafią metro budować. Zresztą był plan radziecki, żeby budować i Pałac Kultury, i metro w Warszawie, ale za Bieruta władze miasta no, musiały włożyć pieniądze w to metro rosyjskie czy radzieckie. No i nie było ich stać. Po prostu, a mielibyśmy świetne metro. Świetne, bo ja byłem w Moskwie kiedyś, co prawda 50 lat temu. Ponad 50 lat temu, ale to metro wtedy prawdopodobnie teraz też tak wygląda jak wtedy. I trzeba się zabrać, jeśli chcemy zwężać ulice, jeśli chcemy więcej ruchu pieszego, to najpierw wynająć prawdziwych zawodowców, którzy zbudują takie metro w Warszawie. Można z 5 lat zbudować 10 linii metra.
Ale czasem wystarczy tramwaj po prostu.
No i tramwaj również, ale no najważniejsze jest metro.
Ale metro jest bardzo drogie, wiesz? Jakby budowa teraz metra, chcą budować metro, w Krakowie też chcą budować metro i to są jakieś gigantyczne koszty. Nie wiem, końca tej krakowskiej sytuacji nie znam, ale, ale na przykład budowa metra na Gocław, które Rafał Trzaskowski ciśnie, no jest nieracjonalne, tak? Dużo łatwiej, taniej i szybciej zrobić tramwaj, tak? I
no widzimy, jak się tramwaj na Wilanów buduje.
No, ale tak, no długo się buduje i jest to faktycznie jeszcze ile drzew wycięto przy tym budowie, więc znowu jest jakby budujemy ekologiczny środek transportu i przy okazji niszczymy całą zieleń dookoła.
Czyli na moją korzyść przemawia, korzyść metra, nie wycinamy drzew.
No wiesz...
No i co ty na to, kurczę?
Nie wiem. Ja uważam, że w każdym razie, że kurs jest jeden. Wiesz, jakby, ja myślę sobie, ja jestem jak najbardziej za CPK, ale jak słyszę o tym, że wiesz, do tysięcy gmin w Polsce nie dojeżdża żaden autobus, że polikwidowano linie kolejowe, przystanki, połączenia polikwidowali, no to o czym my rozmawiamy, tak? Znaczy, my musimy najpierw odbudować tą sieć komunikacji publicznej w całym kraju, tak? I to jest super istotne.
No, powiem ci, ostatnie 8 lat jednak, bo widzisz, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Ono kontynuowało projekty Platformy i zbudowali jeszcze, wiesz, no 5 razy więcej autostrad i dróg szybkiego ruchu i otworzyli masę przystanków właśnie w mniejszych miejscowościach kolejowych, to CPK masz rację. Też jestem za tym i Lewica mówiła, no ci ludzie z partii Razem popierają też to, publicznie popierają, kontynuujmy. Skoro Prawo i Sprawiedliwość potrafiło kontynuować projekty Platformy, to niech Platforma nie zamyka dobrych projektów. Bo jeśli jest
ale to
jakiś...
był projekt Platformy, ja chcę przypomnieć. Oni to chcieli.
Tak,
oni to w 2010 roku powiedzieli, że mają to zrobić. To jest najlepsze w tym wszystkim. Więc oni są naprzeciwko, bo to PiS robił, rozwijał. Tak, więc to jest taki odruch Pawłowa. O nie, to PiS to robił, to mój... No nie.
Nie, bo PiS to kontynuował właśnie.
No tak,
pomysł
rozwinął,
Platformy
tak.
Rozwinął, przygotował, już tak. Jest wszystko przygotowane tak. Do rozpoczęcia budowy, ale nie, bo PiS.
Tak, tak.
No to jak?
Ale
no,
najważniejszy jest dla mnie ten komponent właśnie tych kolei szybkich prędkości, tak? No jakby, że faktycznie, co to jest za akcja, że do Zakopanego, znaczy akurat tam to jest może trochę inna, ale do Zakopanego teraz się praktycznie ten pociąg jedzie dłużej niż w latach 90. Tak? Ja jeździłem, tak? Znaczy to jest niepojęte po prostu, tak? Więc my potrzebujemy kolei szybkiej prędkości, tak. Żeby zastąpić też transport lotniczy. No, ostatnio przeczytałem, że chyba jakiś samorząd chce dopłacić 50 milionów złotych Ryanairowi do totalnie deficytowego lotniska, nie? I każdy samorząd w Polsce, każde województwo musi mieć własne lotnisko. To już to jest jakiś absurd. No to są deficytowe rzeczy. Tam nie ma takiego ruchu samolotowego, wiesz, jakby...
No ale pan premier mówi, że wiesz, no wygodnie jest wziąć taksówkę i z lotniska w Gdańsku dojechać
oni
do Warszawy.
Oni chyba w Gdyni też chyba chcieli zbudować. Nie wiem, oni zbudowali. Tak, więc jakby wiesz, niewielkie miasta mają po 2 lotniska, wiesz, całe Trójmiasto ma 2 lotniska. To jest po prostu niepojęte. No. Białystok, wiesz, jakby ma mieć swoje lotnisko. Lublin po prostu, no wiesz, jakby... więc te koleje szybkiej prędkości, w ogóle koleje powinny być rozwijane. zapewne, a my niestety tego przez lata nie robiliśmy i to CPK w tym sensie mogłoby ten projekt kolejowy popchnąć do przodu.
I kolejowy, i lotniczy, bo wtedy też tańsze by były, mniej by było lotów. Pamiętaj, że o tym, że koleją z Warszawy Centralnej do CPK jest projekt tą szybką koleją, w pół godziny dojeżdżasz.
No tak, tak.
Ja
tak.
Samochodem jadąc, czy taksówką, jadąc na Okęcie, jadę 45 minut. Ponad 50, około godziny jedzie się autobusem 175.
Wiesz, co by pchnęło sprawę do przodu, gdyby zakazać posłom lotów za darmo? To jest moim zdaniem kluczowy, jakby gdyby nagle ci posłowie ze Szczecina musieli jeździć koleją do Warszawy, to nagle by się znalazły pieniądze na remonty, nie? Mój ulubiony chyba Grzegorz Napieralski, on chyba tam, nie wiem, kilkaset razy latał w ciągu roku samolotem. Znaczy jakby, człowieku, no jakby, co to jest? No jakby, ja nie rozumiem, czemu posłowie mają za darmo loty samolotami po Polsce.
Ale i kolejami naprawdę, też mają.
Kolejami niech mają, nie? Bo to jest jakby zrównoważony, dobry transport demokratyczny, ale to, żeby ze Szczecina czy z Wrocławia latać do Warszawy samolotem, no to jest
no,
po prostu...
No a co ty powiesz mi na to, że wiceminister kultury były, Jarosław Sellin, jeździ tam z Milanowa autobusami do centrum. A, to bardzo... Jedzie do Sejmu autobusem.
To bardzo dobrze.
Jego żona się boi, że go rozpoznają i wiesz, że dzieci platformersi są dosyć agresywni,
nie,
pamiętaj
no, przesady,
o tym.
Wiesz, ja też
no,
jestem...
Widziałem
mi też
akcję.
Nikt nie zrobił nigdy.
No, dobra, ale...
Ale jeszcze wracają, ale dobra.
On jeździ, czyli
no i
da się.
No i
a do Gdańska nie lata samolotami, tylko... Bo ja się z nim znam. A do Gdańska nie lata samolotami, tylko jeździ pociągiem.
No i słuchaj, jakby wielkie bohaterstwo, naprawdę. Nie, postawmy mu pomnik.
To jest normalność.
No, to
ale
jest
że my musimy chwalić normalność, to jest nienormalne.
No, to jest nienormalne, tak, ja się absolutnie zgadzam. Ale tutaj jeszcze kończąc, bo mamy, rozumiemy, chcemy jeszcze, czyli co, zamykamy temat Warszawy, czyli tak.
No jeszcze chciałem złożyć, dzisiaj jest rocznica urodzin mojego syna, Ioannisa Dimitriosa, ja jestem Dimitrios Ioannis, jego syn też jest Dimitrios Ioannis. Ioannis skończył, nie junior, kurczę. Jaki po prostu jest? Pierworodny jest zawsze albo Dimitrios Ioannis, albo Ioannis Dimitrios. Mój syn jest pierworodny. Jani, happy birthday. Niestety nie mówię po polsku.
Dołączam się do życzeń. Więc
bardzo ważna rocznica.
Bardzo fajnie.
Rolnicy. Czy mieszkania?
No mieszkania to chyba, wiesz, to tak samo. No jakby tutaj kwestia jest tego, żeby po prostu miasta przestały być rządzone przez deweloperów. No,
ale, a może potrzebujemy nowego Gierka?
Potrzebujemy, absolutnie.
Edwarda Gierka to był były pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Była, wiesz, że kawalerka w porcie praskim teraz sprzedają kawalerki?
Nie wiem.
800 tysięcy.
Ja cię kręcę.
35 metrów. Jak kto ma zakładać rodziny w Polsce? Jakby, ja nie wiem, znaczy to jest ćwiczenie naprawdę dla bohaterów. Tych
no ale Prawo i Sprawiedliwość miało program zbudowania 300 tysięcy mieszkań i zdaje się przegrali z deweloperami, tak?
No, to sam Jarosław Kaczyński powiedział, że lobby deweloperskie było zbyt silne. No,
to a jednak już... przyznał.
No ale wiesz, no, to jest kompromitujące trochę, no chwilę. No jakby, że co, że jakby... naczelnik państwa jest słabszy niż pan Janusz deweloper. No, czy ty widziałeś kiedyś dewelopera na oczy? Jakby, to nie są bardzo... Znaczy z całym szacunkiem oczywiście, ale to nie są fizycy kwantowi, nie? To nie są bardzo ludzie o bardzo złożonej, kompleksowej budowie intelektualnej. No, to nie to, to są, wiesz, to są...
No da, biznesmeni
to
po
są,
prostu.
To są bezwzględni biznesmeni najczęściej, tak?
I... No ale zdaje się, że... No zobaczymy, jak teraz będzie z Platformą, bo ona jest bardziej połączona z tymi deweloperami, ale no jak, no państwo ma narzucić, to wtedy będzie dyktatura. No, okazuje się, że nie było dyktatury, skoro rząd przegrał
nie,
z deweloperami,
no, była.
No to jaka dyktatura?
Dlatego, wiesz, jakby oprócz tego, że budownictwo, to trzeba opodatkować te spekulacje, tak? Wiesz, zrobić podatek katastralny dla tych, co mają po 10 mieszkań, wiesz, i po prostu obciążyć ich podatkami, no to jest, wiesz, ale też zacząć budować. No w Warszawie ciągle miasto wyprzedaje działki. Teraz sprzedało na Ursynowie działkę za 80 milionów złotych, a mogłoby tam wybudować osiedle mieszkań komunalnych.
No, no właśnie.
Ale woli sobie zarobić 80 złotych, które znikną natychmiast w budżecie Warszawy.
Oczywiście.
Budżet Warszawy ma 20 miliardów, nie? Ile sprzedali w Krakowie mieszkań komunalnych? Jakby, wiesz, jakby trzeba powstrzymać to wyprzedawanie majątku publicznego w samorządach, ale kto ma to zrobić, tak? Wiemy, że Platforma wygra te wybory samorządowe prawdopodobnie. No, PiS praktycznie oddał walkowerem walkę o miasta. Prawdopodobnie dostanie takie wciry w tych wyborach samorządowych PiS, że nawet tego, no więc lewica jest słaba, więc prawdopodobnie będzie to samo, tak? A wskaźnik dzietności, słuchaj, jest najniższy w Polsce od historycznych pomiarów, jest spadł poniżej 1,2 i mamy najniższą liczbę urodzeń w historii nowożytnej od w tym 20 wieku. No cały, nie było takich od 100 lat, nie było tak niskiego przyrostu naturalnego, jak jest. Więc to jest, można powiedzieć, że Polacy młodzi zastrajkowali, po prostu nie będziemy się rozmnażać, nie będziemy się reprodukować, nie będzie nowych dzieci.
No bo nie ma gdzie mieszkać.
No nie, bo nie ma mieszkań, mieszkań, bo pracują na fikcyjnych B2B, nie mają etatów, mają jakieś
co
zlecenie.
Co to jest B2B?
To wiesz, firmy im każą zakładać, wiesz.
Firmy jakie?
Jakiekolwiek, jednoosobowa działalność gospodarcza, i każdy, zero bezpieczeństwa, zero szansy, wiesz, ile ludzi znam, które chciałyby mieć drugie, trzecie dziecko i po prostu nie mają miejsca na to, a potem zawsze słuchamy, bo my, a my tam w ósemce byliśmy na 40 metrach mieszkaliśmy, no, dziękuję bardzo, no, jakby, wiesz, no, to jest ten standard, po to właśnie te pokolenia walczyły o ten kapitalizm, wolność, żeby potem mówić młodym, nie, jesteście rozpieszczonymi tymi, bo domagacie się standardów.
Nie zapominaj, że kapitalizm, jak to mówi Janis Varoufakis, kapitalizm powoli się kończy.
No mamy feudalizm, tak, no, de facto.
I Varoufakis mówił zresztą w książce Porozmawiajmy jak dorośli, którą wydała Krytyka Polityczna. Dziwne, bo to jest Krytyka Polityczna, to jest takie neoliberalne wydawnictwo, prawda? A wydali, kurczę, lewicowca prawdziwego, który odkrywa kulisy mafii, wiesz, która rządzi Komisją Europejską. Nie zapominaj, że to jest mafia. Oj, dużo mówimy o tym, możemy porozmawiać, przyniosę książkę.
Ale mamy feudalizm.
No taki kapitalizm. To, no.
Ale wiesz, co piąty poseł ma więcej niż 3 mieszkania? Znaczy my mamy klasę rentierską po prostu w Sejmie, wiesz, jakby ludzi, którzy po prostu nakupowali mieszkanie, oni nigdy nie zagłosują za tym, żeby były mieszkania komunalne i żeby było podatkowanie rentierów, nie?
W sensie, no to zależy od wyborców. Nie zapominajcie, wyborcy myślą, że oni głosują na partię, a nie głosują...
Mają? Ale te wszystkie partie są takie same, no. To nie ma żadnej różnicy między nimi, no. Ale słuchaj, jeszcze chcieliśmy o tych rolnikach pogadać, mamy 6 minut. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, tak, że dwie rzeczy chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, bo ja do końca, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, to jest jakby osobna kwestia, jeśli chodzi o ten nowy Zielony Ład. Pierwsza rzecz, przykład musi iść z góry. Czyli za transformację zieloną powinni zapłacić bogaci i korporacje. Mówiliśmy, klimat się ociepla. W Hiszpanii już jest klęska suszy.
Ty mówiłeś, nie mówiliśmy, to ty mówiłeś.
Przed chwilą powiedziałeś, że od 600 lat się ociepla.
No, czyli to jest normalne, nie przez nas. Ten
jak nie, naprawdę nie wierzę, że to ludzkość spowoduje ten gwałtowny wzrost temperatur. O kurde, to chyba następny program musimy zaprosić jakiegoś specjalistę od tego, bo to jest niezły denializm.
Raczej dwóch specjalistów.
No nie, przed chwilą powiedziałeś, że wycinane są lasy amazońskie, które wpływają na klimat.
Wpływa, tak,
no to co, to, nie, to kto to wycina? Kosmici to wycinają, czy ludzie?
Ale to wpływa, nie denerwuj się.
No nie, no bo nie mogę słuchać takich bzdur, stary. No,
widzisz, i na tym się przegrywa.
Jak
się podniecasz, jak włączasz emocje, to nie możesz
logicznie
myśleć.
Ale ja jestem emocjonalny, bo przepraszam cię, ja będę musiał żyć na tym świecie za 40 lat z temperaturami.
Ja też będę żył za 40 lat, nie martw się. Ja nie jadam zwierząt, to przedłuża moje życie o jakieś 50 lat w stosunku do ludzi, którzy już moich rówieśników, którzy już dawno nie żyją.
Z powodu suszy...
Ale optymistycznie
mamy suszę,
mamy 5 sekund.
Tak, 5 sekund. Trzeba się ograniczać, trzeba wspierać proekologiczne rozwiązania. Trzeba wspierać drobne, rodzinne gospodarstwa rolne, a z drugiej strony trzeba po prostu te korporacje spożywcze czy handlowe ograniczać i zwalczać, jak się da.
A ja powiem na koniec, pan Metron Ariston. To jest starożytne powiedzenie, umiar jest doskonałością. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Jan Śpiewak.
Milo Kurtis.